Już za niespełna godzinę w Bydgoszczy rozpocznie się msza święta dziękczynna za 24 lata istnienia Radia Maryja. Eucharystii sprawowanej w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo przewodniczył będzie ksiądz biskup Jan Tyrawa, pasterz diecezji bydgoskiej. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę w Toruniu. Przybyli na nie licznie księża biskupi i przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, a także wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński wysłali okolicznościowe listy. Życzenia z okazji 24. rocznicy powstania katolickiej stacji złożył także ksiądz biskup Edward Frankowski. Biskup senior diecezji sandomierskiej powiedział, że Radio Maryja od początku służy przede wszystkim Bogu, Kościołowi i prawdzie.
Radio Maryja, no to jest fenomen w skali światowej. No nie ma chyba takiej rozgłośni, która miałaby taki udział w budowaniu w takich trudnych czasach, po czasach totalitaryzmu komunistycznego, gdzie ten naród był tak bardzo tłamszony, był okłamywany, był zdradzany, okradany. I on jednak gromadzi się wokół tej rozgłośni, która dociera do każdego domu. Kto tylko chce, to może korzystać z dobrodziejstw tej rozgłośni. I w ten sposób integrujemy się my Polacy, jednoczymy się, a przy tym się też modlimy. Wewnętrznie staramy się być coraz bardziej uduchowieni. Ten naród przez to Radio Maryja jest coraz bardziej religijny.
Radio Maryja nadaje od 8 grudnia 1991 roku. Początkowo jego fale docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach. Obecnie Radio Maryja można słuchać niemal na całym świecie. A transmisję uroczystości z Bydgoszczy przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Trzy osoby wybrane przez Sejm poprzedniej kadencji na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały zgłoszone z naruszeniem prawa, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ocenił, że prezydent Andrzej Duda słusznie wstrzymuje się z ich zaprzysiężeniem. Zbigniew Ziobro w trakcie konferencji transmitowanej przez TVP Info zwrócił uwagę na zapis uchwalonej w czerwcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Stanowi ona, że prawo zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów. Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że spójnik oraz oznacza w tym wypadku, że kandydatura musi mieć poparcie i grupy posłów, i Prezydium Sejmu.
Nasi eksperci dostrzegli fakt elementarny, kompromitujący przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i ich ekspertów, bo tych 5 kandydatów wybranych w poprzedniej kadencji zostali nieprawidłowo zgłoszeni. W związku z tym cały proces ich wyboru jest obarczony błędami, które dyskwalifikują skuteczność tego wyboru i sprawiają, że oni nie mogą zostać uznani sędziami i zostać uznani za wybranych w trybie przewidzianym przez ustawę. W związku z tym nie można oczekiwać od pana prezydenta, aby on podpisywał się i brał odpowiedzialność za bezprawny, można powiedzieć, dokonany z rażącym naruszeniem prawa proces wyboru sędziów poprzez poprzednią większość sejmową zdominowaną przez Platformę Obywatelską.
Zbigniew Ziobro powiedział, że wokół całej tej sprawy dokonuje się wiele manipulacji, a robią to zarówno politycy, jak i prawnicy, a także część mediów i ekspertów. Minister ocenił, że nie przyjęli oni do wiadomości porażki, tego, że przegrali wybory. Więźniowie pójdą wkrótce do pracy. Nad projektem ustawy przewidującym tego typu rozwiązanie pracuje resort sprawiedliwości. Miesięczny koszt utrzymania więźnia to 2800 zł. Do przymusowej pracy poszłaby najprawdopodobniej połowa więźniów. Wykonywaliby prace społeczne zlecone przez samorządy. Gminy zwracałyby się do dyrektorów więzień o wytypowanie osób, które na przykład podejmowałyby prace interwencyjne, takie jak na przykład sprzątanie dróg czy ulic. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zwraca uwagę, że państwo przeznacza na utrzymanie jednego więźnia więcej niż na osoby niepełnosprawne czy rodziny wielodzietne.
Chcemy tu przywrócić elementarną sprawiedliwość i chcemy sprawić, aby więźniowie, oczywiście zgodnie z poszanowaniem prawa, zechcieli pracować, a nie tylko w więzieniu odbywać swoją karę. No, pracujemy dopiero nad rozwiązaniem. Myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli zaprezentować szczegółowe założenia tego programu.
Resort Sprawiedliwości chce też usunąć z zakładów karnych m.in. telewizory czy odtwarzacze DVD. Ponad 20 dzieci, które ewakuowano z rodzicami z Mariupola i Donbasu, poszło dziś po raz pierwszy do polskich szkół. Z nowymi uczniami, a także władzami szkół spotkała się też minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W ośrodkach Caritas w Rybakach i Łańsku na Warmii od 2 tygodni mieszka około 180 Polaków ze wschodu Ukrainy. Dzieci mają być dowożone autobusem do szkół w pobliskiej Stawigudzie. 18 ma uczyć się w podstawówce, a 6 w gimnazjum. Dla uczniów z Ukrainy przewidziano dodatkowe godziny polskiego. społecznego, które pomogą im przełamać barierę językową. Ksiądz profesor Piotr Hartkiewicz, dyrektor ośrodka Caritas w Rybakach, podkreśla, że dzieci, w przeciwieństwie do osób starszych, szybciej przystosowują się do nowych warunków.
Poprzedni program pokazał, że to jest wystarczająco długi czas. Prawie wszystkie dzieci, które w czerwcu tej pierwszej grupy ewakuowanej zakończyły naukę szkolną, kończyła z bardzo dobrą znajomością języka, dużo lepszą niż rodzice. I z tego, co wiem, to także w tym roku szkolnym, które rozpoczęły we wrześniu, nie ma najmniejszego kłopotu. Wszyscy sobie świetnie radzą, więc jestem pełen optymizmu tutaj w tym aspekcie, że one sobie poradzą.
Kurs nauki języka polskiego dla osób dorosłych rozpocznie się 4 stycznia przyszłego roku. To już druga grupa Polaków ze wschodniej Ukrainy. Musieli oni opuścić swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania z powodu konfliktu z prorosyjskimi separatystami. Starający się o przyjazd musieli udokumentować polskie pochodzenie. Co najmniej jedna osoba w rodzinie musiała posiadać kartę Polaka. Skrajnie prawicowy Front Narodowy wygrywa w pierwszej turze wyborów regionalnych we Francji. Według sondaży powyborczych otrzymał 30,6% głosów. Na północy i południowym wschodzie kraju partia, na czele której stoi Marine Le Pen, uzyskała ponad 40% wynik. O szoku związanym z historycznym zwycięstwem Frontu Narodowego piszą zgodnie stojące zwykle po przeciwnych stronach konserwatywny Le Figaro i komunistyczny Le Humanité. Konserwatyści są według sondażu Exit Poll na drugim miejscu z 27% głosów, a socjaliści prezydenta François Hollande na trzecim z wynikiem 22,7%. W ocenie profesora Mieczysława Ryby zwycięstwo Frontu Narodowego świadczy o sprzeciwie Francuzów wobec otwartej polityki imigracyjnej.
I cała propaganda, która na tym tle się rozwinęła, nie znajduje odzwierciedlenia w postawach ludzkich. Jeśli mamy 3-miesięczny stan wyjątkowy we Francji, jeśli strach towarzyszy ludziom praktycznie codziennie po słynnym zamachu w Paryżu, trudno oczekiwać, ażeby sposób rozwiązywania tych problemów, które zaproponował dotychczasowy establishment, był przez społeczność akceptowany. Stąd Front Narodowy, tak mocno deklarujący hasła sprzeciwu wobec osadnictwa, szczególnie tego Muzeum Łańskiego, znajduje tak duże poparcie w społeczeństwie.
Druga tura wyborów regionalnych we Francji odbędzie się 13 grudnia. Tymczasem według brytyjskiego Guardiana ugrupowanie Marine Le Pen, szefowej skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, ma nadzieję, że regionalne wybory podniosą jej szanse w wyborach prezydenckich, które już w 2017 roku. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie Polski miejscami rozpogodzenia. Na północnym zachodzie oraz w centrum możliwy słaby deszcz lub mżawka. Przed południem liczne mgły ograniczające widzialność miejscami do 200 metrów. W rejonach mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do około 7 w centrum i do 10 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr jutro słaby. Na północy kraju okresami umiarkowany, południowo wschodni i południowy. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1026 hektopaskali. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.